Płynąc w basenie czuję się pewniej niż chodząc po podłodze. Każdy skok do wody jest skokiem w przyszłość, w której liczy się tylko skoordynowana praca mięśni i jak najszybsze pokonanie dystansu. Nie liczę kopnięć nóg ani obrotów ramion koniecznych do wykonania. Liczę jedynie na efekt solidnego treningu na co dzień. Innej drogi nie ma. Wiedzie ona przez długotrwały wysiłek, poświęcenie totalne, obezwładniające zmęczenie i rozszarpywanie tego zmęczenia na strzępy. Rezygnacja? Z nią jest jak z moim wzrokiem. Nie istnieje. Jestem jednym z tysięcy sportowców niepełnosprawnych w Polsce. Każdemu z nas posłuszeństwa odmawia któryś ze zmysłów, noga albo ręka. Żaden z nas nie odmawia jednak wycieńczającego treningu. W ten sposób tworzymy ruch paraolimpijski.
Nazywam się Cyprian Majcher i witam Cię w podcaście Elite Mentality. Audycji tworzonej dla osób pragnących poznać sposób myślenia, nawyki i mentalność ludzi, którzy osiągnęli mistrzowski poziom w swoich dyscyplinach. Witam Cię w nowym epizodzie podcastu, w którym moim gościem jest osoba wyjątkowa. Wyjątkowa, bo jest to osoba, która udowadnia, że w sporcie nie ma żadnych granic, że rezygnacja nie istnieje i brak jednego zmysłu nie przeszkadza w osiąganiu zamierzonych celów i spełnianiu marzeń. Moim gościem jest Wojtek Makowski, który jest srebrnym medalistą Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w konkurencji 100 metrów stylem grzbietowym, złotym medalistą Mistrzostw Świata z Meksyku i Mistrzem Europy. Wojtek osiągnął ten mistrzowski poziom, mimo że całkowicie stracił wzrok w wieku 7 lat i od tamtej pory usunął ze swojego słownika słowo rezygnacja. Wojtek poza sportem jest także pasjonatem życia, z którego korzysta w każdym procencie, a w 2016 roku wydał nawet płytę pod tytułem Czego oczy nie widzą, gdzie występuje jako raper pod pseudonimem artystycznym WAM i robi mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy usłyszałem Wojtka u mojego przyjaciela Radka Budnickiego z podcastu Lepiej Teraz i Wojtek tam też stał się w pewnym stopniu moją inspiracją do robienia pewnych rzeczy w swoim życiu szybciej. Po prostu bez zbędnego rozmyślania i przejmowania się kwestiami w życiu, na które nie mam wpływu. Bo jeśli ten człowiek nie robi sobie wymówek, mając rzeczywiście pewne ograniczenia, to dlaczego ja ich nie mając chcę je tworzyć sztucznie? I to była dla mnie bardzo cenna lekcja. A partnerem tego podcastu, jak wiecie, jest Solf Labs, w którym możecie sprawdzić na sobie substancje zwane nootropikami, jak Brain Tech, które w naturalnej formie ekstraktów roślinnych wspomagają funkcje mentalne w naszej głowie. I na hasło ze strony podcastu czeka jak zwykle na Was mało niespodzianka. Cześć Wojtek.
Cześć.
Wielkie dzięki Wojtku za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy. Tym bardziej cieszę się, że jakby wyjście dla Ciebie w taką nieznaną przestrzeń, myślę, że do prostych takich rzeczy nie należy, ale wchodząc tutaj razem do studia i tak może, nie wiem, wykaże się może małą ignorancją, ale zastanawiam się Wojtek, dlaczego nie masz psa przewodnika w ogóle ze sobą, nie jest łatwiej?
Właśnie ja też się nad tym zastanawiam, bo od jakiegoś czasu już czynię starania, żeby takiego psa uzyskać, natomiast...
To nie jest tak, że dostaje go każdy w takim razie.
Nie. Tutaj trzeba jakby znaleźć odpowiednią fundację, która zajmuje się stricte szkoleniem takich psów, ponieważ z tego, co się dowiadywałem, jakby ktoś chciał prywatnie wyszkolić sobie, najczęściej są to labradory albo owczarki niemieckie, to wyszkolenie takiego psa kosztuje mniej więcej około 30-40 tysięcy.
No, naprawdę? 30-40 tysięcy, żeby wyszkolić psa? Coś się sądzi.
Ponieważ tu już dostaje się powiedzmy dwuletniego psa, prawda, który jest nauczony, żeby prowadzić prosto, żeby zważać też na te przeszkody, przeszkody, które nie tylko są przed nim czy po bokach, ale też żeby zwracać uwagę na to, co jest u góry, żeby ktoś po prostu nie uderzył się w głowę, tak? No bo pies jest mniejszy, może się gdzieś tam przecisnąć pod jakimś,
no tak.
pod jakąś ławką albo czymś, no a już jego kompan niewidomy niekoniecznie i ten pies też musi się tego nauczyć, także to są naprawdę długie miesiące ćwiczeń, trudnych ćwiczeń i potrzeba do tego wielu świetnych specjalistów zajmujących się szkoleniem psów. Zresztą później to też nie jest tak, że przychodzi sobie osoba niewidoma do takiej fundacji, mówi: o, cześć, ja bym chciał psa i dajcie mi psa, i on tego psa dostaje, super, wychodzę z psem. Nie, nie, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo najpierw też osoba niewidoma musi przejść szkolenie, żeby wiedzieć, być na 100% pewnym, czy chce takiego psa, czy to będzie dla niego pomoc, czyli musi poznać całą specyfikę, no tak, pracy z psem, ale później też do gry wchodzi psi psycholog, który dopasowuje temperament osoby, tego beneficjenta, do psa, prawda? Bo nie może być na przykład człowiek, który chodzi powoli, spokojnie, a pies jakiś narwaniec, który go będzie gdzieś targał po trawnikach.
Czyli to jest skomplikowana sprawa, nawet nie wiedziałem,
że w dzisiejszych czasach
czyli...
to tak, to wszystko trwa, no i też wiadomo, że trzeba znaleźć odpowiednią fundację. No ja szykowałem się już, miałem mieć pod koniec września szkolenie właśnie w jednej z fundacji, natomiast okazało się, że zostało ono odwołane, nie wiadomo właściwie do kiedy i trochę moje plany runęły, bo już liczyłem, że...
A chciałbyś mieć, rozumiem?
Tak, tak, ja już chciałem i pierwsze kroki poczyniłem, natomiast tak jak mówię, odwołano szkolenie, na które już czekałem, no i muszę teraz znaleźć tak naprawdę inną fundację.
No tak, ale jest blisko. Troszeczkę odbiliśmy z tematu na troszeczkę na psy, ale też Wojtek, taka luźna myśl, która mnie bardzo zaciekawiła, jak tutaj weszliśmy do studia. A powiedz mi, też przyniosłeś swój medal, prawda? Masz go?
Tak, mam tutaj ze sobą medal igrzysk i medal ostatnich mistrzostw Europy.
Powiedz, Wojtku, czy mógłbyś powiedzieć coś więcej na jego temat? Mówię o tym medalu z igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Bo to też nie jest normalny medal, z tego co wiem, tylko on troszeczkę świeci, grzechocze.
Tak, tak. No, właściwie ja o tym medalu to mógłbym opowiadać godzinami i to jest naprawdę temat, o którym można by mówić sporo. Powiem tak, wszyscy sportowcy, zanim pojechałem na igrzyska, mówili, że są Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i wszystkie inne mistrzostwa i są igrzyska, to, że to jest zupełnie coś innego. Ja nie do końca rozumiałem, o co im chodzi, natomiast kiedy pojechałem, to zrozumiałem. Aha. To jest bardzo wyjątkowa impreza, na której nawet raz w życiu to jest wielki zaszczyt być.
Wojtek właśnie wyjął medal, mogę go zobaczyć, rozumiem, wyjąć?
Oczywiście, że tak, tutaj już takie pudełeczko.
Wow, pierwszy raz
to jest ten medal. I akurat medale igrzysk paraolimpijskich są dosyć wyjątkowe, bo chodzi o to, żeby nie tylko było widać, ale można go też usłyszeć właśnie dzięki temu, że jak się nim potrząśnie, to... Aha. O, słychać właśnie, że coś w nim jest. Jeżeli się go dotyka, to jest faktura i każdy kolor medalu ma inną fakturę i tak samo dźwięk tych groszków w środku w każdym kolorze jest inny. Kiedyś kolega dał potrzymać swoje złoto i on brzmiał inaczej i pod palcami też był wyczuwalny inaczej.
Czyli chcesz powiedzieć, że brązowy medal, srebrny i złoty, każdy grzechoczy inaczej?
Tak jest. I też pod palcami wyczuwa się na każdym kolorze inną fakturę. Mhm. I jest oczywiście napis Braille'em Rio 2016, natomiast ten napis brajlowski to jest jakby już stara historia. Na wszystkich medalach najróżniejszych mistrzostw paraolimpijskich są te napisy, natomiast dopiero na igrzyskach w Rio wprowadzono te groszki i ten... On miał podobno jeszcze jakoś pachnieć, ale może lepiej, że nie pachnie.
Ale wygląda imponująco i w ogóle cała faktura...
Mogę ci przekazać.
W ogóle ciężar tego medalu no jest naprawdę imponujący i rzeczywiście... I rzeczywiście grzechocze.
Tak.
Oddaję. Wojtek, trzymaj. Dzięki. Tak się zastanawiam a propos tego medalu, bo jesteś, tak jak powiedzieliśmy, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich i czy czujesz, że to był taki pik twoich możliwości? Czy czujesz się w ogóle takim spełnionym zawodnikiem? Czy chciałbyś tam jeszcze w ogóle powrócić?
W żadnym wypadku nie uważam, że to był szczyt moich możliwości i w ogóle nie czuję się spełniony. Jestem bardzo niespełniony. I dążę, robię wszystko, co mogę, żeby chociaż jeszcze kiedyś pojechać na te igrzyska i przeżyć to jeszcze raz. Natomiast też jakby jestem teraz dosyć w takim trudnym momencie i zobaczymy, co dalej z tego wszystkiego wyniknie, no bo ostatnie miesiące różne myśli mnie jakby nachodziły i byłem też bliski właściwie już zakończeniu pływania, bo to jest wiele czynników. Cała nasza rzeczywistość sportowa jest bardzo mocno odmienna, jeżeli by popatrzeć na sportowców pełnosprawnych. Nie mamy takich możliwości, takiego zaplecza i wsparcia. No i to powoduje, że też jeżeli przychodzi taki moment, a myślę, że każdy to zna, że potrzebuje jakichś zmian, I te zmiany są bardzo trudne, bo nie ma po prostu ludzi, którzy by chcieli współpracować, no to człowiek zaczyna trochę w to wszystko wątpić. Natomiast myślę, że ostatecznie wszystko się uda jakoś poukładać i trochę ten głód jeszcze zaspokoję, bo ja po prostu kocham to pływanie. To jest coś, co mi dało naprawdę nową jakość w życiu i chciałbym jeszcze raz chociaż na te igrzyska się wybrać za 2 lata.
Jasne, też podejrzewam, o czym możesz mówić, bo tych różnic rzeczywiście między zawodnikami pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi jest naprawdę dużo, ale też pod takim innym kątem rywalizacji. Też zastanawiam się a propos tych różnic, też co, o których powiedziałeś, czy nie pragnąłeś nigdy w ogóle rywalizować, będąc całkowicie pełnosprawnym, bo ty jesteś pełnosprawny, tylko że nie widzisz, ale jeśli chodzi o fizykę twojego ciała, to jesteś pełnosprawny.
To prawda, prawda.
Nie chciałeś nigdy rywalizować ze sprawnymi, mówię właśnie o takim akcencie fizycznym, bo na pewno znasz przypadek słynny Oscara Pistoriusa, który no, wyszedł kompletnie z wszelkich zasad i zamarzył sobie wystartować z protezą nogi w sprintach z najlepszymi. No i jemu się to udało, bo był pierwszym niepełnosprawnym biegaczem. No i wystartował tam chyba w 2007 roku właśnie razem ze sprawnymi zawodnikami do momentu, do którego gdzieś tam nie udowodniono, że te jego protezy nóg są jakąś gdzieś tam formą dopingu. Nie myślałeś nigdy o takiej formie?
To właśnie to tak trochę jest, że jest z jednej strony jakaś ambicja i pokazania, że wcale nie jest się niepełnosprawnym, ale z drugiej strony też są jakieś takie, powiedzmy, reguły, bo właśnie okazało się nagle, że mimo tego, że Oscar Pistorius spełnił swoje marzenie, no to zaczęto mówić, że to było nie w porządku wobec pełnosprawnych, bo jego nogi były jakby elementem dopingu. Ja myślę, że tutaj mimo wszystko może powstać zbyt wiele wątpliwości, żeby taka rywalizacja miała w ogóle sens.
A czy uważasz, że to miałoby sens?
Ja myślę, że nie do końca. Natomiast jeżeli komuś się to udaje, to szacunek, naprawdę szacunek. Natomiast to jest trochę tak, że my jako sportowcy niepełnosprawni raczej nie chcielibyśmy, żeby na naszych zawodach przyjeżdżali zawodnicy pełnosprawni, bo zwykle by byli mocniejsi od nas, więc dlaczego my mamy iść w drugą stronę? Tak się zastanawiam. Natomiast, tak jak mówię, to jest zupełnie indywidualna sprawa i akurat w moim przypadku ten wzrok, mimo tego, że moja fizyczność jest jak najbardziej w 100% sprawna i mogę się siłować na rękę i mógłbym, nie wiem, się kopać z kimś na równi.
No tak, zresztą rzuciłeś też swoje zdjęcie bez koszulki na swój fanpage, więc nawet jakbyś wyszedł na scenę wśród olimpijczyków pełnosprawnych, no to gdzieś tam serwetkę masz gdzieś tam imponującą i jakby masz, wyglądasz jak 100% pływak.
A to nie wiem, akurat nie widziałem, ale ale jeżeli chodzi o samo pływanie, to jest trochę tak, że brak wzroku jakby może nie rzutuje na samą fizyczność, ale na pewno rzutuje na mój sposób pływania, ponieważ ja mam problem z tym, żeby zachować prostą linię, co jest dużą stratą czasu względem osoby widzącej, która cały czas widzi pod sobą tor i może automatycznie korygować tor swojego pływania. A to są naprawdę duże różnice w czasie, bo wiadomo, że najczęściej pilnuję swojej prostej linii, cały czas gdzieś ramieniem albo dłonią kontrolować toru, prawda? Mhm. Natomiast to wiadomo, że to jest automatycznie strata czasu. I też nawroty w moim wypadku wyglądają inaczej, ponieważ na zawodach po obu końcach basenu stoją trenerzy z takimi, my to nazywamy tak po naszemu, że to są po prostu pałki i ten trener nas puka. To mówię, a no, który trener mi dzisiaj puka? Natomiast to się z angielskiego... To z angielskiego się fachowo nazywa, że ten trener z tą pałką na brzegu to jest taper i on po prostu tapuje zawodnika, no żeby go poinformować, dać mu w jakiś sposób znać, że to już jest koniec basenu, no żeby po prostu się nie połamał albo nie zabił, bo można by się skrzywdzić taką prędkością.
Okay, jeśli on cię tam puka, to wtedy ty robisz napad.
Tak,
rozumiem.
I to też rzutuje na to, że ten czas jest wolniejszy od osób pełnosprawnych, bo jeżeli ktoś widzi, to może idealnie przymierzyć, trafić w ścianę, no i później 15 metrów popłynąć pod wodą, prawda? Natomiast osoba niewidoma, pływak niewidomy nie może tego zrobić, bo jakby popłynął pod wodą, nie kontrolując toru, to by zaraz wypłynął 2 tory dalej,
no tak,
i oczywiście jest pozamiatany. Także tutaj akurat jeśli chodzi o niepełnosprawności wzrokowe, są pewne różnice, które uniemożliwiają rywalizację z pełnosprawnymi, jeśli chodzi o czasy szczególnie. No natomiast wiadomo, że są niepełnosprawności, jak na przykład ktoś tam nie ma nogi albo połowy nogi, a zasuwa jak szalony, no to, to jemu łatwiej byłoby się ścigać z
tym. No tak, czyli tych różnic jest sporo całkiem rzeczywiście.
Tak, jest sporo
takiej rywalizacji
tych
w 100% fair, tak? Między sprawnymi a niepełnosprawnymi.
Dlatego właśnie ja uważam, że nie do końca dobrym pomysłem jest mieszanie tych naszych dwóch światów. Mieszanie nie, natomiast integracja jak najbardziej tak, żebyśmy robili obok siebie ramię w ramię to samo, i na tych samych zasadach, ponieważ nasza praca i nasz wysiłek, jaki wkładamy w trening, jest identycznie taki sam. Nasz tryb życia, nasze podejście, nasze poświęcenie, to jest wszystko to samo, tylko po prostu no, ktoś, powiedzmy, robi to troszeczkę inaczej, troszeczkę słabiej może niż osoba pełnosprawna, no bo ma też słabsze ku temu warunki i to wszystko.
Tak, ale to nie zmienia faktu, że i tak dajesz z siebie tyle samo, co zawodnicy pełnosprawni, tyle samo wyrażeń cię to kosztuje. A zastanawiam się jeszcze, Wojtek, pod kątem takich przekonań, które gdzieś tam panują, może takich mitów, bo w Polsce tak mi się wydaje, że nadal dominuje takie przekonanie, że uprawianie sportu przez osoby niepełnosprawne to, tak abym powiedział, najlepsza forma rehabilitacji. W dodatku, wiesz, ktoś może sobie pomyśleć, dobra, mają sobie jakieś zajęcie, nie siedzą w domu i ruch jest dla nich okej. Ale zastanawiam się, w jakim stopniu byś powiedział, że to, co robisz, jest związane z takim sportem wyczynowym?
Może powiem tak, to, co robię, nie ma nic wspólnego z rehabilitacją. To jest kompletny mit, bo rehabilitacją może być sport amatorski, kiedy ktoś idzie, żeby sobie naprostować kręgosłup, żeby sobie wypracować mięśnie. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna się walka o wynik na zawodach międzynarodowych, to już nie jest rehabilitacja. Celem, idąc na trening, jest poprawa rezultatu. A żeby do tego doszło, to już trzeba być zrehabilitowanym i trzeba być zdrowym, bo to, że się jest niepełnosprawnym, to nie znaczy, że się jest chorym. To nie ma nic do rzeczy, bo choroba zagraża życiu, a niepełnosprawność nie zagraża, więc my jesteśmy zdrowymi ludźmi, którzy idą na trening i dostają takie wciry od trenera, że nie mamy prawa wyjść z treningu niezmęczeni. Jeżeli wychodzi człowiek z treningu niezmęczony, to znaczy, że go nie wykonał poprawnie. Dlatego sport wyczynowy nie ma nic wspólnego z rehabilitacją i trzeba o tym pamiętać.
Jasne, też patrzę pod tym kątem, dlaczego paraolimpiada czy rywalizacja wśród niepełnosprawnych jest dość mocno nieproporcjonalna pod kątem popularności w stosunku do sportu osób pełnosprawnych. Właśnie myślę o takim wypaczonym światopoglądzie, to właśnie takich mitach.
Dokładnie tak.
Że ludzie uważają, że to są gdzieś tam ludzie, którzy robią to dla fanu i gdzieś tam to nie ma nic związanego z wyczynowym sportem, a w rzeczywistości
dokładnie
jest
to są takie trochę błędne opinie. Chociaż tak jak mówię, trzeba pamiętać, że rehabilitacja, owszem, w przypadku sportu amatorskiego jak najbardziej. Ale jeżeli chodzi tu o wyczyn, no to już jest...
Okej, a gdybyśmy mieli gdzieś tam to w jakiś sposób sprawdzić na tobie, pod tym kątem, jak wygląda twój dzień, czy twoje codzienne życie różni się czymś od życia osób widzących, pełnosprawnych z zawodników, tutaj mówię pod kątem sportowym.
Czyli mam mniej więcej opisać, jak wygląda mój dzień.
Tak, jak wygląda twój dzień, pod tym też kątem, ile trenujesz w ciągu dnia.
Jasne.
I też gdzieś tam na podstawie tego można wysnuć wnioski, ile cię kosztuje w ogóle zdobywanie takich sukcesów w sporcie, bo jesteś, co by nie było, wicemistrzem olimpijskich, jesteś wielokrotnym mistrzem Polski, Europy, więc jesteś, bym powiedział, w czołówce na świecie w swoim sporcie i zastanawiam się nad taką korelacją do takich pełnosprawnych sportowców.
Jasne,
jak to wygląda z swojej strony?
Nie, no to pewnie, że tak. To takie rzeczy najlepiej się ocenia po nakładach, prawda? Jakie
oczywiście
czasowych i fizycznych i wszelakich. I sprawa jest właściwie prosta. No, ja mam zwykle 2 treningi dziennie po 2 godziny, rano i wieczorem. Do tej pory wyglądało to tak, że zwykle wstawałem na trening na 6 rano, czyli 6:00 już był skok do wody i 2 godziny treningu, na którym średnio 4,5-5 kilometrów trzeba było przepłynąć. Później śniadanie, wiadomo, że żeby mieć trochę siły na resztę dnia i drugi trening, to po porannym trzeba się przespać, porządnie się przespać. Mi to zazwyczaj wychodzi około 2 godzin, może 2,5, żeby wstać naprawdę wypoczętym. No i cóż, no i do drugiego treningu mam trochę czasu dla siebie, zajmuję się innymi rzeczami, swoimi pasjami, mam różne inne obowiązki. No wiadomo, to jest 5-6 godzin takich dla mnie, które mogę sobie skomponować, jak mi się tam podoba. No natomiast później albo drugi trening w wodzie, albo siłownia, to też zajmuje około 2 godzin. Może jest jakby jakiś ląd do tego, to około 3. No i to samo co rano, około 5 kilometrów, potem z powrotem do domu kolacja i spać, żeby rano wstać przed tą 6:00.
Czyli gdzieś tam w kierunku swojego celu poświęcasz mniej więcej w ciągu dnia około 4 godzin takiej pracy.
To znaczy ja bym dodał jeszcze do tego te 2-3 godziny snu, bo to jest regeneracja. Regeneracja jest częścią treningu. Jakbym nie odpoczął...
2-3 godziny snu, że
tak,
śpisz?
Tak.
2-3 godziny, czy 2-3 godziny więcej niż normalny człowiek?
Znaczy, że śpię po tym porannym treningu, tak?
A, 2-3 godziny. Okay,
to jest, ja myślę, że to jest część pracy, bo to jest jakby nie było regeneracja. Bez tego nie byłoby sił na resztę dnia na drugi trening. Więc wychodzi z tego mniej więcej około 7 godzin plus dojazdy na basen, tak? I z powrotem, to też jest ponad godzina. Także wychodzi z tego normalny etat.
Okej, okay. I razy trenujesz w ciągu tygodnia?
No, codziennie dwa razy dziennie. W sobotę tylko raz i niedziela wolna.
Okej, okay, czyli myślę, że z całą pewnością można powiedzieć, że to jest poziom wyczynowy. No i też wszystko zależy od jakości treningów, jakości jednostek treningowych, które dokładnie się podajesz, ale z tego, co czytałem i z tego, co ty mówisz w ogóle, więc na pewno to jest na bardzo wysokim poziomie. No i Wojtek w ogóle też z drugiej strony, tak jak powiedziałem na początku, bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się, bo też nie powiedziałem ci tego w drodze tutaj, ale no nie wiem, czy wiesz, ale też byłeś w ogóle moją inspiracją z wywiadu, lepiej teraz w ogóle z Radkiem, z którym się przyjaźnimy.
I pozdrawiamy Radka, pozdrawiamy.
Tak, i żeby w ogóle przyspieszyć, czy w ogóle gdzieś tam przyspieszyć uruchomienie tego podcastu, z którym gdzieś tam miałem w planach kilka miesięcy, bo może gdyby nie ty, to wiesz, zwlekałbym może z tym do tej pory, a powód jest prosty. Dzięki tobie i twojej rozmowie pozbyłem się takich wymówek, bo okazało się, że pewne rzeczy, które chciałem zrobić, a których nie robiłem, okazały się właśnie pewnego rodzaju strachem, czy nie wiem, takim fatalistycznym myśleniem pod kątem, co ktoś może sobie pomyśleć, ale z drugiej strony i tak wiedziałem, że chciałbym coś zrobić. A ty w tym wywiadzie pokazałeś mi, że jesteś takim, bym powiedział, ty sam siebie nazwałeś, że jesteś takim królikiem doświadczalnym swojego życia, bo dużo eksperymentujesz, dużo robisz rzeczy w swoim życiu, nie widzisz barier w dosłownym nawet tego słowa znaczeniu i mimo to wiesz, realizujesz swoje cele, zdobywasz medal olimpijski, rapujesz, skaczesz ze spadochronem i robisz wiele innych rzeczy. I mimo, że nie widzisz, to jest gdzieś tam dla mnie i tak taka niesamowita abstrakcja, że no nie jestem nawet sobie w stanie tego wyobrazić, bo choć, nie wiem, jedyne doświadczenie z tym mam takie, że jak schodziłem z dziadkiem do piwnicy, to bałem się, żeby zamknął mnie tam, w sensie w piwnicy, jak schodziłem, to ja już się bałem, bo ja nic nie widziałem, a to było 10 sekund, rozumiesz?
Czyli jednak boisz się ciemności, a ja nie.
Ale to rozumiem, to jest moje jedyne doświadczenie, takie bardzo okay, abstrakcyjne, gdzie już na samą myśl się boję, więc tym bardziej gdzieś tam łącząc te wszystkie elementy, naprawdę byłeś dla mnie naprawdę bardzo taką dużą inspiracją i zastanawiam się w ogóle, skąd powiedz takie zaangażowanie w życie u siebie, bo mógłbyś siedzieć w domu i żalać się nad sobą, że nie widzisz i nic w życiu nie osiągnąć, ale ty wybrałeś inną ścieżkę. Dlaczego?
Dlaczego? No bo szkoda marnować jedno jedyne życie, które się ma, no nie? Mam takie podejście, że życie jest tylko i wyłącznie jedno i teraz tak. To jest tak, jakby dochodziło trochę do rozdania kart, nie? Każdy się rodzi, ma jakieś warunki, ma nie wiem, ma to, nie ma tamtego. To jest takie rozdanie kart, na które my nie mamy wpływu, ale na pewno jeżeli już jakiekolwiek te karty dostajemy, to mamy prawo zadecydować, jak je spożytkujemy. No i doszedłem do wniosku, że okej, no nie widzę, ale mogę robić mimo to wiele różnych rzeczy. To jest jakby takie podejście, które wyrobili we mnie na pewno moi rodzice, którzy od małego właściwie nie traktowali mnie jak niewidomego dzieciaka, bo obchodzili się ze mną jak właściwie z normalnym dzieckiem i chodziłem się bawić na podwórko z kolegami. Dopóki widziałem to, trochę widziałem, bo straciłem wzrok, jak tam miałem te 8 lat czy 7, no i trochę jeździłem na rowerze i jeździliśmy wszyscy na jakieś różne, nie wiem, wypady, na wakacje. Rodzice strasznie dużo mi opowiadali o tym, co się dzieje dookoła. Jak byłem mały, to mama mi mnóstwo książek czytała. Chodziła ze mną na spacery i opowiadała mi czasem o tym, jak wyglądają, nie wiem, jak wygląda gniazdo jakichś ptaków. No powiedzmy jakieś totalne niby głupoty, ale to wszystko gdzieś stworzyło mi taki obraz świata, który jakby mimo tego, że teraz ten obraz jest dla mnie niedostępny, to ja wiem, że on jest strasznie ciekawy i ja chciałbym jak najwięcej z tego obrazu wchłonąć innymi zmysłami niż wzrokiem. I uważam, że każdy ma jakieś ograniczenia i to jest jasne, natomiast nie ma sensu się zastanawiać, a co jeżeli nie mam tego, a co by było, gdybym nie miał tamtego, tylko lepiej się chyba zastanowić, jak ja mogę wykorzystać najlepiej to, co mam, to co mogę wykorzystać. No i wtedy się okazuje, że ten świat jest naprawdę mocno ciekawy, a życie jest bardzo fajne, mimo pozornie jakichś tam utrudnień, które wszyscy mają przecież.
Bardzo dojrzałe myślenie, Wojtek. Myślę, bez takiego użalania się nad sobą i taki duży dystans do świata, ale też, no nie wiem, czy mogę o to zapytać, ale jakby dzwoniąc do ciebie przed nagraniem i pytając się ciebie o jakieś tematy tabu, o których nie chciałbyś wspominać, to tylko powiedziałeś, że absolutnie, żebym nie pytał się ciebie o najgrubsze imprezy. Więc pozwolę sobie zadać to pytanie w ogóle, jak to się stało, że straciłeś wzrok?
To jest...
Rozumiem, że urodziłeś się jako osoba widząca, tak?
To znaczy nie, urodziłem się z bardzo dużą wadą wzroku. Jak się okazało po latach, najprawdopodobniej to było tak, że trakcie ciąży pojawił się jakiś wirus, który wnikł w płód i po prostu zniszczył oczy w dużej mierze. Także w sumie to chyba jestem farciarzem, że zniszczył tylko oczy, bo mógł jeszcze coś tam gorzej popsuć i byłbym w dużo gorszej sytuacji. Natomiast skończyło się tylko tak, że urodziłem się widząc naprawdę źle. Kolory zdążyłem poznać, widziałem duże litery, ale naprawdę duże, takie czarne, takim czarnodruk, naprawdę czarny druk. Mhm. I zarysy osób, natomiast nigdy nie byłem w stanie, powiedzmy, rozpoznawać szczegółów twarzy, czy nie wiem, z kilku metrów coś dostrzec. I ta wada miała to do siebie, że z biegiem lat ten mój wzrok, mimo rehabilitacji, właśnie tak, to była rehabilitacja, żeby spróbować...
To nie był jeszcze sport wyczynowy.
Nie, stracenie wzroku nie było sportem wyczynowym. To była próba rehabilitacji, żeby ten wzrok jak najbardziej utrzymać.
Natomiast... Czyli jednak rehabilitacja, dobra, czyli przyznałeś rację.
Wtedy tak. Natomiast doszło do tego, że ten wzrok musiał zaniknąć do zupełnego zera ze względu na to, że nam wiele wad się na siebie nałożyło, bo jakieś mało ocze i zmętnienie soczewek i zdziesiątkowana siatkówka, no to nie miało prawa działać dłużej niż te parę lat i faktycznie ten wzrok zanikł całkowicie. Natomiast bardzo mi pomogło to, że od urodzenia moi rodzice nie robili z tego tragedii nigdy. Wiadomo, że mieli jakieś swoje chwile załamania. Każdy rodzic jest, myślę, wstrząśnięty wręcz, jak się dowiaduje, że jego dziecko coś takiego spotkało. Natomiast tata z mamą założyli sobie coś takiego, że będzie co będzie, ale będą mimo wszystko normalną rodziną. I dzięki temu ja uważam, że jestem dzisiaj normalnym człowiekiem, o ile w ogóle coś takiego jak normalność istnieje, nie? Bo każdy jest trochę nienormalny. W każdym razie to jakby ich podejście i to, jak w jaki sposób oni naszą rodziną pokierowali, to spowodowało, że to jest dla mnie dzisiaj zupełna norma i mi się już naprawdę tylko nie chcę tłumaczyć ludziom, że naprawdę ja się czuję bardzo fajnie i że w sumie to nawet bym chyba nie chciał widzieć. I ludzie wtedy, co? Chyba ma coś z głową. A taka jest prawda, bo no, człowiek się jest w stanie dostosować do wielu warunków i jest się w stanie też dostosować do tego, żeby sobie radzić, że nie widząc, czy jeżdżąc na wózku, czy nie mając ręki, nogi, wszystkiego. Kwestia tylko podejścia od najmłodszych lat życia.
A ciężko uwierzyć w to, co mówisz, Wojtek, i rzeczywiście pozbywanie się takiego współczucia, można powiedzieć, bo to też rozumiem, że też jesteś z tym zaznajomiony, bo podejście ludzi jest dwojakie, bo rozumiem, że albo ludzie ci współczują, albo pomagają. Rozumiem, że jedna z tych form do ciebie trafia.
Dokładnie tak jest. I tutaj.
Tylko która?
Oczywiście, że ta druga. To jest albo współczucie, albo wsparcie. I teraz to drugie W jest zdecydowanie lepsze, bo spotykam się naprawdę często z tym, że nawet, nie wiem, dzisiaj czekając na ciebie na stacji metra, przez te 10 minut podeszło do mnie chyba 3 czy 4 osoby i się pytały, czy potrzebuję pomocy. I to udowadnia, że naprawdę w ludziach jest tyle dobrego, że dzisiaj nie trzeba się niczego bać, bo nawet jeżeli coś się stanie niespodziewanego, to zawsze się znajdzie ktoś chętny do pomocy.
Super. Czyli rozumiem, że większość przypadków to są takie oferty pomocy albo po prostu takie wsparcie, o którym mówisz, a zdarzają się też takie przypadki, w którym ktoś jest negatywnie nastawiony, albo miałeś takie przypadki, w którym po prostu natrafiałeś na jakieś niemiłe sytuacje.
Mnie się raczej coś takiego właśnie nie zdarzyło. Ja słyszałem, że to się zdarza, że ktoś jest niemiły, niesympatyczny. No wiadomo, że ludzie są różni, ale naprawdę możecie mi wszyscy wierzyć, że takie niemiłe sytuacje to jest tak nieduży odsetek, że tego się w ogóle chyba nawet nie pamięta, jeżeli się zdarza, bo jest mimo wszystko dużo takich fajnych, pozytywnych reakcji, że jasne, naprawdę człowiek wierzy w ten świat z całego serca.
To akurat bardzo dobrze słyszeć w takim razie o takim podejściu Polaków do takich pewnego rodzaju niepełnosprawności. A powiedz, Wojtku, jeszcze nawiązując do wcześniejszego pytania a propos tego, jak straciłeś wzrok, zastanawiam się w ogóle, ile lat miałeś wtedy, mówiłeś? 7?
7 albo 8. To była mniej więcej druga klasa podstawówki.
I powiedz, jak wyglądał moment, w którym widziałeś i czy to było po prostu, nie wiem, jakieś jednego dnia za pstryknięciem po prostu palcem straciłeś wzrok? Czy po prostu to był proces, z którym po prostu to zatracałeś?
Tak, to dokładnie był proces, którego właściwie nawet nie dostrzegałem. Ja nie byłem do końca świadomy tego, że ja ten wzrok już tracę. Natomiast to się działo tak powoli, że ja tego nie odczułem, bo jakby przechodziłem sobie coraz bardziej na takie życie, które się opierało na słuchu, na dotyku. I to się działo na tyle powoli, że ja nawet nie zorientowałem się, kiedy do tego doszło. Widziałem, powiedzmy, jakieś pierwsze symptomy, bo mi się zaczęły pojawiać tam jakieś plamy przed oczami, ale tak średnio na to zwracałem uwagę. Myślę, że też nie chciałem o tym mówić na głos, bo bo nie wiem, może był jakiś tam trochę opór przed tym, a może tych nie chciałem swoich bliskich martwić. No jakoś tak na tyle to się powoli działo, że w końcu któregoś dnia pamiętam, że była taka sytuacja, że mieliśmy coś rysować na lekcji, a wcześniej używałem takich grubszych kredek, które pozostawiały takie bardziej wyraziste kolory. I faktycznie któregoś razu ja coś próbowałem rysować i tak tą kredką po tej karce tam jeździłem i mówię, kurczę, nic się nie zmienia jakby, nie? Co jest grane? No i wtedy się zorientowałem, że chyba faktycznie to już jest ten moment, że już więcej nie porysuję sobie. No ale przeszedłem jakby zupełnie do codzienności nad tym i zacząłem robić inne rzeczy. Zaczęły się wyklejanki z plasteliny, z bibuły.
Czyli to nie był dla ciebie szok, że nagle twoje życie się zmienia i zacząłeś myśleć nad sensem istnienia, dlaczego akurat ciebie to spotkało i czy to nie był dla ciebie szok?
Nie, zdecydowanie nie, bo ja się nigdy na tyle na tym wzroku nie opierałem, żeby to na mnie wywarło szok. Ja myślę, że dużo większy szok przechodzą ludzie, którzy chodzą, nagle dochodzi do jakiegoś wypadku i muszą siąść na wózek. To jest zdecydowanie trudniejsza sytuacja i tutaj też sobie oczywiście można z tym poradzić i odpowiednio się do tego przygotować. Natomiast mnie jakby mimo wszystko i tak życie potraktowało w miarę delikatnie.
No tak, a jakbyś miał powiedzieć, w jakim stopniu teraz nie widzisz, bo rozumiem, że są osoby niewidome, które widzą rozmazany obraz, są osoby, które nie wiem, widzą jakieś plamki, białą przestrzeń, nie wiem, czy jak to wygląda u ciebie? Co ty widzisz?
Ja właściwie nie widzę kompletnie nic, co jest związane z realnym światem. Nie mam poczucia światła, czy kompletnie nie odróżniam niczego. Czasem mi się zdarza, że ktoś gdzieś dla żartu, żeby się upewnić, czy na pewno nie widzę gdzieś mi tam latarką z telefonu prosto po oczach nakrzania, nie? A ja nie reaguję. Także to... No to już wiadomo, że...
Czyli ciężko cię oślepić w takim razie.
Nie da się mnie już oślepić.
Włączę latarkę, spróbuję może.
Możesz spróbować, możesz nawet tu laserem szczelić jakimś...
Czyli chcesz mi powiedzieć, że nie widzisz kompletnie nic?
Kompletnie nic. Mam jakieś tam, powiedzmy, kształty, jakieś tam migotania, ale to jest niezwiązane nic ze światem realnym, tylko jakby z tymi resztkami siatkówki, które mogą tam generować jakieś bodźce, które są abstrakcją, niczym więcej.
Powiem ci właśnie a propos tego, co teraz powiedziałeś, ja też po rozmowie, nie ukrywam, że słyszałem o tym, co powiedziałeś przed chwilą w jakimś wywiadzie i po tej rozmowie z Radkiem, którą słyszałem, nie ukrywam, że kilka razy po tej rozmowie zdarzyło mi się zrobić taki rytuał, ja to później nazwałem taki rytuał wdzięczności do tego, że ja mogę widzieć, bo kilka razy zdarzyło mi się dojść do takiej sytuacji, że nie wiem, idąc po ulicy czy robiąc coś w kuchni, wiesz, postanowiłem po prostu zamknąć oczy tak, aha, żeby nie widzieć kompletnie nic. I co jest niesamowite w tym eksperymencie moim małym, że nie byłem w stanie wytrzymać dłużej niż, nie wiem, 10-15 sekund i albo zboczyłem, nie wiem, gdzieś z drogi, albo coś, nie wiem, talerz mi upadł, albo cokolwiek. Jakby to jest niesamowicie dla osoby, która tego nie doświadczyła nigdy, to jest naprawdę no bardzo ciekawe doświadczenie i polecam każdemu, nawet w ciągu dnia robiąc cokolwiek, zamknąć oczy na 15-20 sekund i wtedy można sobie wyobrazić i też docenić.
I zrobić sobie kanapkę.
To, co mamy. Zrobić sobie kanapkę z zamkniętymi oczami. To jest w ogóle, byłby, myślę, że fenomen, ale...
A to jest wszystko kwestia przyzwyczajenia. To jest naprawdę nic więcej jak dobre przystosowanie się do zaistniałej sytuacji. No bo przecież nawet taka głupota, powiedzmy, jeżeli ktoś jest praworęczny, rękę sobie złamie i zostaje mu lewa, nie? No to też totalnie, no ciężko sobie łyżką trafić do ust i takie klimaty.
No tak.
Ale
no
po paru dniach, no jak trzeba, no to w końcu zacznie to jakoś funkcjonować inaczej, ale zacznie.
No tak, a też zastanawiam się nad taką jeszcze inną rzecz, bo zastanawiam się, czy ty w ogóle zaakceptowałeś ten status quo dotyczący twojej choroby, czy szukasz jakiejś szansy, żeby może to odwrócić, bo jednak z drugiej strony okulistyka to jest taka jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Więc zastanawiam się też pod tym kątem, czy w ogóle karmisz się taką nadzieją, że może kiedyś będę widział czy coś, czy po prostu gdzieś tam zaakceptowałeś.
To jest tak, że tak jak wspominałem, ja przede wszystkim niepełnosprawności nie traktuję jak chorobę, bo to jest po prostu pewna przypadłość. Stawiam to w tym samym rzędzie jak to, że ktoś jest otyły, albo chudy, albo łysy, albo ma kręcone
włosy.
Czyli
nie lubisz używać słowa choroba, a nie niepełnosprawność dla ciebie jest okej? Okay? Czy
Niepełnosprawność, też akurat nie lubię tego słowa, ale nie dlatego, że...
Ja też nie lubię, ale...
Bardziej właśnie... dlatego, że jest długie i... To jest... No tak, kiepskie nazewnictwo. Ja naprawdę już
jest
jakiś...
Długie, okay.
Ja jakiś czas temu mówiłem, że w ogóle niepełnosprawność to jest takie słowo, które się zaczyna już na nie. A jeżeli coś jest na nie, no to nie jest na tak. I dlatego ja na przykład bym bardzo chciał, żeby kiedyś ta nomenklatura została zmieniona. Nie wiem, skoro sport jest paraolimpijski, to czemu my nie możemy być parasprawni, nie? Brzmi
czyli
lepiej.
Czyli jakiego słowa lubisz używać? W
takim ja bardzo lubię określenie parasprawni. Może dlatego, że ja sam wymyśliłem, a dlatego, że jest krótsze. Ale po prostu to jest coś, co nie jest tak nacechowane negatywnie i nie kojarzy się tak negatywnie, co też może budować obraz negatywny osoby niepełnosprawnej, nie? Ale to już tak abstrahując zupełnie. Co do natomiast tej nadziei, to ja nie mam nadziei, bo nie potrzebuję jej mieć. Ja jestem bardzo zadowolony ze swojego życia i ja szczerze powiedziawszy, to chyba bym już nie chciał widzieć w ogóle w tym momencie, ponieważ ja się na tyle przystosowałem do niewidzenia, że nie wiem, czy by mi się chciało przystosowywać do widzenia, bo nie wiem, czy bym nie zwariował, czy na przykład mój mózg byłby gotowy na to, żeby, wiadomo, wzrok jest oparty na wielu ośrodkach w mózgu, które może u mnie są już inaczej rozwinięte, może są niedorozwinięte, bo się przekwalifikowały na coś innego i teraz jakby doszły te bodźce wzrokowe do mojego mózgu, nie wiem, jak ja bym się zachował, czy ja bym był w stanie w ogóle z tym żyć, to przyswoić. Dlatego jest mi na tyle teraz dobrze, że mi chyba to jest niepotrzebne w ogóle.
Twoja odpowiedź jest bardzo mądra pod tym względem, bo ja też dopiero przed sekundą to zrozumiałem, że ja też troszkę stosuję może taki błąd poznawcy w stosunku definicji szczęścia do tego, czym ja nazywam szczęście, bo to, co czym dla mnie jest szczęście, czyli ten też jedna z tych wartości moich pięciu zmysłów, czyli ten wzrok i jakby widzenie całego świata, to nie można też na siłę komuś narzucać swojej definicji szczęścia. Jeśli ty czujesz się szczęśliwy...
To słuszna uwaga, bardzo słuszna.
Jeśli ty czujesz się szczęśliwy, to znaczy, że ty masz prawo do tego, żeby być szczęśliwy w takim stopniu, jakim chcesz być. Jeśli nie chcesz odzyskać wzroku, to nikt ci nie powinien nakazywać ani wpierać ci do głowy, że ty musisz zacząć widzieć i inwestować w jakieś pieniądze, bo najważniejsze jest to, żebyś był w życiu szczęśliwy. Jeśli
i podejmować ryzyko dodatkowo, bo fakt okulistyka się rozwija, może za kilkanaście lat być możliwe, żeby to przeszczepić całe oczy i nagle zacząć widzieć. Natomiast to jest zawsze ryzyko, bo to jest praca na nerwach przy mózgu, nie będzie nigdy pewności, że to się uda, a tak jak mówisz, dla mnie szczęście nie zawiera definicji wzroku, ja to szczęście odbieram innymi zmysłami, no i cóż, jestem zadowolony z tego, co robię, uprawiam sport, mam nadzieję, że tak pozostanie, mam wspaniałą narzeczoną, znajomych, rodzinę, plany na wakacje i jest fajnie po
super,
prostu.
Super, bardzo mi się to podoba w takim razie, że to jest twoja definicja szczęścia, której nikt nie ma prawa ci narzucać z zewnątrz swojej, dotyczącej tego, jakby definiować też ciebie w postaci tego, czy ty widzisz, czy nie.
Tak.
Super, bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, a jeszcze chciałbym nawiązać do twoich rodziców, bo powiedziałeś o takiej bardzo ciekawej rzeczy, że ten moment do 7 lat to był bardzo duży wpływ twoich rodziców i oni cię ukształtowali, ci pokazali ten cały świat, który gdzieś tam możesz widzieć teraz i zastanawiam się w ogóle, jaki wpływ w tym okresie oni odegrali dla ciebie.
No wpływ 100%. Przede wszystkim to, że wpoili mi to, że nie jestem gorszy od swoich rówieśników. Wpoili mi to, że mogę się uczyć, mogę mieć te same informacje albo może nawet więcej, jak się postaram. Że nie ma przeszkód ku temu, żebym był normalnym, zdrowym mężczyzną, który później znajdzie sobie odpowiednią kobietę i założy swoją własną rodzinę, czemu już jestem właściwie bliski. I właśnie po prostu pokazali mi, że mogę żyć zwyczajnie jak każdy, przez to, że oni żyli zwyczajnie jak wszyscy rodzice inni, którzy mieli dzieci pełnosprawne, to oni żyli tak samo jak oni. Nie czułem się nigdy inaczej.
A czy ten okres był jakoś szczególnie dla nich ważny, gdzie oni jakby troszeczkę starali się przyspieszyć ten cały proces ciebie wdrażania w ten cały świat? Bo pytam też bardziej pod tym kątem, że w ogóle wychowanie dziecka w takiej sytuacji, bo jakby zawsze trzeba pamiętać o czymś bardzo ważnym, że my nie wychowujemy dzieci, tylko dorosłych, że te dzieci będą kiedyś dorosłe i to tak naprawdę szybciej niż nam się wydaje. I moim zdaniem nie jest to nauczyć dziecko jak być dzieckiem, bo ono jakby dzieckiem już umie być, ono potrzebuje nauczyć się jak sobie radzić w dorosłym życiu. No i myślę, że ze swojej perspektywy ojca jakby warto o tym pamiętać, bo wychowując dzieci, a jakby w twoim przypadku to dojście do takiej właśnie dorosłości musiało być, bym powiedział, mocno przyspieszone, bo musiałeś jakby przez te 6-7 lat nauczyć się jak najwięcej i rodzice musieli się śpieszyć, żeby pokazać ci jak najwięcej, jakbyś by potem móc to wszystko najlepiej wykorzystać w późniejszym życiu właśnie jako osoba dorosła. I właśnie zastanawiam się pod tym kątem, czy była taka nawet jakaś rada, czy lekcja, którą dostałeś od swoich rodziców, która była dla ciebie taka najważniejsza, którą pamiętasz?
Właściwie to wynikało jakby z całokształtu wychowania. Można się naprawdę zatrzymać na tym, że nauczyli mnie tego, że nie jestem gorszy po prostu od nikogo, od swoich rówieśników pełnosprawnych. I to wiedziałem będąc dzieckiem i to mi właśnie pozostało do dziś, tak jak wychowali we mnie takiego dorosłego człowieka, który może powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że nie czuję się gorszy. W żadnym wypadku też nie czuję się lepszy, ale to już jest co innego, nie?
Chodzimy w poczucie własnej wartości, ale fajnie, że ono nie jest w jakiś sposób uszczuplone właśnie dzięki temu, że jakby nie widzisz, że jakby nie wmawiasz sobie tego w żaden sposób, ani nie odczuwasz takiego poczucia gorszości względem czy rówieśników, czy innych ludzi, ale też a propos tego, oglądałem program z tobą gdzieś na YouTubie, gdzie wypowiadała się twoja mama, dlatego też pytam się pod kątem takich lekcji. Ona powiedziała takie bardzo ciekawe zdanie, które zresztą mnie troszeczkę wstrząsnęło, bo ona powiedziała taką historię, że przychodząc ze szkoły z lekcji historii dowiedziałeś się, że wsparcie zrzucano niepełnosprawnych ze skały. To było niesamowite i no i tak zastanawiałem się, co wtedy, w ogóle wtedy poczułeś, bo to na pewno było takie, myślę, że mogło być wstrząsające dla ciebie, no, której się jeszcze dowiedziałeś w szkole. Notabene.
Na pewno poczułem to, że dobrze, że żyję w XXI wieku, mimo wszystko. No na pewno było sporo takich sytuacji, które były dla mnie w jakiś sposób tam niesympatyczne i też wiadomo, że się zdarzyło, że nie wiem, któryś tam z rówieśników gdzieś na podwórku a coś, że śmiał się, że ślepy, że tego, czy zabierał mi zabawki. Natomiast no wtedy wiadomo, że szybko wkraczał do akcji mój brat i już więcej to się nie powtarzało. Dlatego tutaj się pojawia znowuż to wsparcie. Tutaj rodzice pilnowali, żebym ja się dobrze czuł, żebym był spokojny. I natomiast jeżeli trzeba było jakiejś dalszej interwencji, to ona też była.
I była czyli na tyle taki skuteczna. Parasol ochronny nad sobą, rozumiem.
Tak, tak, ale to bardziej chodziło o to, żeby bardziej przyglądać się, żeby się nic złego nie działo, a nie żeby prowadzić za rączkę i za wszelką cenę dopilnowywać, żeby się nic bodaj złego nie stało. No bo wiadomo, że każde dziecko się czasem przewróci, każde dziecko zedrze kolano, czy się tam zaliczy upadek na rowerze. To niezależnie, czy to widzi, czy nie widzi. Natomiast to właśnie chodziło o to, żeby nie robić wszystkiego za mnie, żeby też dać mi pole do swobody i żebym się sam nauczył, na ile mogę sobie pozwolić, co jest bezpieczne, a co nie, prawda?
Czyli bardzo ważna rzecz, samodzielność, tym słowem.
No w 100%. No jednak czy samodzielność daje wolność i to jest niepodważalne.
Świetne słowa. A powiedz Wojtku, czy masz jakąś taką filozofię, bo mówisz bardzo ważne, bardzo mądre rzeczy i z takim dużym dystansem podchodzisz do tej całej, dobra, teraz nie chcę użyć słowa ani niepełnosprawność, ani dysfunkcja, czyli...
Niech będzie, no już dobra.
Dobra, to jakie było to słowo para?
Parasprawność.
Dobra, o tej mówisz tak z takim dużym dystansem o tej parasprawności, więc zastanawiam się w ogóle, czy masz tak jakąś filozofię życiową, którą się kierujesz i która pomaga ci na co dzień, bo to są bardzo mądre rzeczy, o których mówisz.
Jakbym miał tak zamknąć swoją filozofię w jednym zdaniu, to chyba bym powiedział tak, że w życiu mogą się wydarzyć różne rzeczy, mniej sympatyczne lub bardziej, natomiast jeżeli dzieje się coś złego, to no może człowiek siąść i zacząć nad tym rozpaczać, ale jako że życie jest jedno, to albo można sobie je zmarnować już do reszty, albo jednak wyciągać z niego maksimum. I to jest dla mnie podstawa podstaw.
Czyli to jest też fajnie w fizyce kwantowej ujęte, żeby na każdą sytuację negatywną w życiu reagować przeciwstawnie.
Tak, to jest fizyka kwantowa.
Znaczy gdzieś tam baza w ogóle tego, gdzieś tam na której to się opiera, to jest fizyka kwantowa, gdzieś tam o którym troszeczkę mówi o innych rzeczach, ale to też między innymi z tego wychodzi, żeby
a to ciekawe, to muszę sprawdzić,
bo to... reagować z takim przeciwieństwem, dlatego że jeśli na pewną negatywną kwestię zareagujesz pozytywnie, to właśnie ona taką się stanie, więc też bardzo ciekawa rzecz, o której powiedziałeś, Wojtku. A chciałbym pogadać teraz trochę o twojej największej obecnie pasji, czyli pływaniu, bo powiedziałeś w intro swojego albumu, bo też jesteś raperem, wydałeś płytę, czego oczy nie widzą, no i w intro swojego albumu powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz. Każdy skok do wody to jest skok w przyszłość. To bardzo fajne słowa, ale zastanawiam się, co ty przez to rozumiesz.
To ja może tak, tylko pozwolę sobie sprostować, bo to akurat te słowa pochodzą z intro do numeru Igrzysk Czas, który stworzyłem zaraz przed wyjazdem na Igrzyska do Rio, bo chciałem jakoś uczcić to wydarzenie. Natomiast ta płyta Czego oczy nie widzą, to jest jakby sprawa jeszcze z tam przed 2 lat wcześniej.
Aha, czyli pogmatwałem coś?
Nie, ale to ja naprawdę nie ma problemu, bo wiadomo, że to różne rzeczy wychodzą i ciężko to czasem ogarnąć. Natomiast teraz w ogóle szykuję się do wydania nowej płyty, to będzie już całkiem nowe wydawnictwo i zupełnie legalne. Będę sprzedawał tą płytę, także, ale o tym może później, nie mieszajmy faktów. Super. Co do skoków do wody, to kiedyś tak sobie siedziałem i zastanawiałem się, że w sumie to jest trochę tak, że skacząc do wody przepływam dystans i właściwie wynurzam się w przyszłości, tak względem tego skoku do wody. I szczególnie jeżeli to już jest w trakcie zawodów, to przed startem jestem taki spięty, skupiony, a tak naprawdę jak dopływam do ściany, do mety, to wynurzam się w zupełnie innym nastroju, bo mam wtedy poczucie, że naprawdę czuję się już zupełnie inaczej, emocje opadają. No zupełnie jakbym się znalazł w innej przyszłości względem tego skoku. I stąd są te słowa, że każdy dystans to jest dla mnie taką trochę teleportacją się do innej rzeczywistości, bo z jednego stanu emocjonalnego przechodzę do zupełnie innego i wynurzam się w przyszłości, tak?
No tak, i każdy skok do wody przybliża cię do realizacji swoich celów, no?
No dokładnie tak, no przybliża albo nie, to zależy jak tam sobie w międzyczasie pocznę.
Droga tutaj jest mniej ważna, jakby tak. Ważne, że jakby sama droga cię przybliża. To, jaki jest efekt na końcu, już gdzieś tam nie ma znaczenia, czy wygrywasz, tak. czy nie wygrywasz. Nie porównujesz się do gdzieś tam swoich kompanów. Najważniejsze jest to, że dajesz siebie 100%.
Dokładnie.
Że dajesz siebie wszystko i to jakby ta droga jest tutaj w tym wypadku ona najważniejsza. A w tym wypadku jakie wartości w twoje życie wnosi sport i jakby które uprawiasz, czyli pływanie? Co czujesz, czemu twoje życie jest lepsze dzięki pływaniu?
Przede wszystkim dlatego, że nauczyło mnie to strasznej samodyscypliny, ponieważ wiem, że no właściwie to, że idę na trening po raz kolejny i po raz kolejny, to zależy tylko od mojego właśnie samozaparcia i to mi dało takie poczucie, że stać mnie na to, żeby robić coś regularnie. No i przede wszystkim sport przyniósł mi coś takiego, jakby zrozumiałem dzięki uprawianiu sportu, że mimo tego, że jestem parasprawnym, niepełnosprawnym.
Parasprawnym.
Tak, że mimo tego, że jestem parasprawnym, to mogę zrobić coś naprawdę ekscytującego własnymi rękoma, własnymi siłami. Co spowodowało, że ja się naprawdę poczułem jak zdrowy, silny gość, któremu jest dobrze z samym sobą. I to jest to, co właśnie mi sport przyniósł. Czyli poczucie tego, że ja mimo niepełnosprawności jestem silny i nie muszę mieć żadnych obaw co do...
To super, to mi się podoba bardzo, bo jeszcze nie słyszałem nigdy o takiej wartości, jaką ktoś by mógł wymienić, jeśli chodzi o sport, czyli jakby stajesz się, czujesz się takim prawdziwym samcem alfa, pomimo tego, że wiesz, że w twoim ciele jest pewna dysfunkcja, a mimo to możesz się poczuć jak taki 100% pełnosprawny gość.
Dokładnie, tak to wygląda. Super. I to jest już bezpośrednio wpływ na właśnie wartość, którą naprawdę sport podniósł w moim wypadku. Natomiast też myślę, że nie za bardzo, że nie przekroczyłem jakiegoś tam poziomu zadufania czy coś, bo bardzo tego pilnuję. Natomiast na pewno bardzo pozytywnie to na mnie wpłynęło i jestem na pewno pewniejszy siebie niż przed tym, jak zacząłem ten sport uprawiać wyczynowo.
Jasne, i tutaj jeśli chodzi o w ogóle sam trening mentalny, to pewność siebie czy poczucie własnej wartości jakby no jest jednym z takich filarów w ogóle treningu mentalnego, nad którym też trenerzy mentalni w głównej mierze pracują i to jest bardzo ważna cecha. Jeśli nie musisz o tym pracować, jeśli czujesz, że w ogóle sam sport ci to daje, że gdzieś tam stajesz na tym stopniu, tak, gdzie chcesz skoczyć do wody, jeśli czujesz, że gdzieś tam, nie wiem, świat należy do ciebie, czujesz, że jesteś w stanie wygrać, dać siebie maksa, czujesz się pełnosprawnym facetem, czujesz taką pewność siebie, która ciebie wypełnia, to jest uczucie gdzieś tam niezastąpione i które daje ci też w pewnym stopniu przewagę nad rywalami, którzy takiej pewności siebie nie mają. A też, Wojtku, pływanie jest takim sportem, gdzie, no wiesz, jak sam przyznasz, trzeba tych troszeczkę kilometrów w tej wodzie wypływać.
Oj, trzeba,
i to
trzeba.
Jest troszeczkę takie monotonne, więc zastanawiam się, to też mnie interesuje i o tym też rozmawiałem z Pawłem Korzeniowskim. Tutaj o czym w ogóle myślisz w wodzie podczas treningów? Jeśli masz, nie wiem, do przepłynięcia kilka kilometrów, to jest rozumiem kilka godzin. Dla mnie 20 minut pływania w wodzie to jest katorga, bo jest po prostu to nuda, nic się nie dzieje. Płynę kraulem kilkadziesiąt razy, 20-30 minut i chcę jak najszybciej to skończyć i iść do sauny, więc zastanawiam się, jak to wygląda pod twoim kątem.
No najczęściej myślę sobie o tym, że strasznie mnie wkurza to, że nawet sobie pogwizdać w wodzie nie mogę dla rozrywki. Nie, no to oczywiście tak pół żartem, pół serio. Natomiast...
Ale jakieś słuchawki może, nie? Jakieś
słuchawki? Właściwie to...
Są teraz takie ciekawe rzeczy.
Są. W ogóle tak jak jest na przykład w tańcu synchronicznym, nie? Pod wodą, to...
W tańcu z gwiazdami, powiesz.
Nie, tam nie tańczą pod wodą. Natomiast wiem, że nawet gdzieś kombinowali, żeby jakieś głośniki do wody wkładać, tak? Żeby ten słyszeć rytm i w ogóle. Natomiast nie, to wygląda tak, że pływanie jest potężnie rzemieślniczym sportem i uczy przebywać samemu ze sobą. Trzeba naprawdę potrafić ze sobą samym dużo czasu spędzić i o tyle, o ile jeżeli na przykład to jest trening, gdzie pływamy trochę luźniej, tak, gdzie jest jakby okazja, żeby o czymś pomyśleć, to tak jeżeli te treningi są mocne, to nie myśli się o niczym, bo wszystkie siły psychiczne idą na to, żeby płynąć szybko, żeby odpychać od siebie przede wszystkim zmęczenie. I nie da się zawsze myśleć o czymś konkretnym, bo te myśli muszą zejść na ten poziom treningowy. Czyli jakby na prowadzenie odpowiednich mięśni, na wykrzesanie z siebie odpowiednio dużo energii. I naprawdę są takie chwile, że ja się łapę na tym, że ja nie myślałem chyba o niczym.
Okej, okay, czyli taki 100% fokus na daną jednostkę treningową, na ten cel treningowy.
Tak.
I rozumiem w takim razie, że nie wiem, możesz sobie myśleć o jakichś rzeczach pobocznych, jeśli
nie
pływasz
zawsze
rekreacyjnie.
Da się właśnie. Nie
znaczy,
zawsze.
Mówię, jeśli pływasz sam rekreacyjnie.
Tak.
Ale jeśli już pływasz na takim poziomie wyczynowym, no to już wtedy nie możesz sobie pozwolić na odejście myślami gdzieś indziej, tylko nie. Cały czas fokus na te założenia treningowe, rozumiem.
Nie zawsze właśnie da się gdzieś w chmury unieść z tej wody, aha, dlatego że naprawdę jest dużo elementów do pilnowania. Nawet przy pływaniu spokojnym, technicznym, też trzeba się skupiać na ruchach odpowiednich, czyli na zachowaniu techniki. To naprawdę jest sterowanie całym ciałem z dużą intensywnością, wymaga naprawdę skupienia mózgu na tej pracy. Nie wiem, ja też nie jestem psychologiem, ja się na tym nie znam. Ja mówię tylko na tym, co ja widzę po sobie, nie?
Jasne. A Wojtku, jeszcze chciałbym poruszyć temat, o którym rozmawialiśmy na początku. Jak w ogóle wygląda wsparcie ze strony czy to sponsorów, czy finansowe? Jak w ogóle wygląda ta finansowa strefa uprawiania sportu na poziomie igrzysk olimpijskich, ale tych
paraolimpijskich.
Igrzysk olimpijskich. Czy w ogóle masz jakichś sponsorów też pod tym kątem i czy możesz liczyć, bo rozumiem, że będąc wicemistrzem olimpijskim też na pewno masz jakieś stypendium, tak?
Tak, stypendium oczywiście jak najbardziej jest, ponieważ stypendia są od kilku lat już zrównane, jeżeli chodzi o stypendia ministerialne dla sportowców pełno i niepełnosprawnych.
O, to jest tak. Ciekawe. Czyli rozumiem, że masz taką samą, takie samo stypendium jak sportowcy pełnosprawni.
Tak, stypendium mam takie same, super. Natomiast jeżeli chodzi o ten sektor prywatny, no to właściwie są osoby, które można by wyliczyć na palcach dwóch rąk, które mają takie kontrakty. No niestety jesteśmy mocno w tyle, no i mocno na tym tracimy, uważam, bo no sport to nie jest tania rzecz, powiem szczerze, na tym szczeblu wyczynowym i dzisiaj świat jest tak, a nie inaczej skonstruowany, że sport wymaga nakładów i o tyle, o ile wiadomo, że to wsparcie od państwa, czyli stypendia oczywiście są, natomiast nie ma takich dodatkowych pieniędzy, które można by przeznaczyć na zwyczajnie poprawę sobie warunków, na to, żeby mieć elastyczność trenowania na różnych basenach. Niestety, ale wynajem torów w Warszawie na basenie to są tak horrendalne pieniądze, że ja z tego żadnego stypendium państwowego w życiu bym nie pokrył. Także naprawdę są duże braki i przyznam szczerze, że czasem to mocno siada na poczucie własnej wartości, że mamy trochę słabszą sytuację niż sportowcy pełnosprawni. No ale co, no, trzeba sobie radzić i jakoś walczyć. No, ja wierzę, że w końcu gdzieś ci sponsorzy się znajdą. No bo tu nie chodzi o nic innego jak zwyczajnie o pieniądze, no niestety, tak świat dzisiaj działa, natomiast żeby ktoś dał sportowcowi pieniądze, to musi mieć coś w zamian, tak? Musi mieć jakiś rozgłos, jakąś rozpoznawalność, no czym też nie możemy się zwykle poszczycić, stąd brak tych sponsorów.
No tak, to prawda, bo tutaj też w grę wchodzą zasięgi, promowanie swojego wizerunku, brand na różnych portalach społecznościowych, dlatego tak. Też patrzę, obserwuję ciebie, więc fajnie, że akurat ty to robisz, że masz swój fanpage, że też w jakiś sposób go prowadzisz aktywnie, relacjonujesz.
No ale to też nie jest nie wiadomo jaka kopalnia tych tak zwanych followersów, tak? Bo to wiadomo, że ci, którzy śledzą, to są bardzo dziękuję i jestem bardzo wdzięczny i staram się odwdzięczać jakimiś tam fajnymi treściami. Natomiast wiadomo, że nie mam takich zasięgów, jak mają zawodnicy pełnosprawni, bo to jest wszystko kwestia promocji, prawda?
Tak, i tutaj myślę, że jest ciekawy przykład Marty Wyrzykowskiej. Nie wiem, czy kojarzysz.
Aha.
Marta uprawiała szermierkę na wózkach i która po ogromnym sukcesie no, w Sydney, gdzie tam wywalczyła chyba 4 złote medale, stała się bohaterką mediów i ona mi się dobrze ilustruje taką różnicę, jaką jest taki sukces daje sportowcowi niepełnosprawnemu i pełnosprawnemu.
Bo dokładnie.
Po powrocie no, ona była, sama przyznała, była zaproszona na dziesiątki gdzieś tam spotkań, wręczano jej kwiaty, wyróżnienia i kolejne medale. I nawet tam gratulacje jej złożyli osobiście prezydent, premier i na takiej fali popularności, można powiedzieć, Marta chciała to wykorzystać w pewien sposób, te swoje sukcesy, pisała listy do wielu znanych firm, wyrażała gotowość do wykorzystania jej wizerunku, popularności, nigdy nie otrzymała odpowiedzi.
No właśnie, i to było też już widać od razu po igrzyskach, ponieważ są oczywiście też nagrody za medale igrzysk, prawda, są to naprawdę spore sumy. Bo tutaj już wchodzą w grę jakieś tam powiedzmy no kilkadziesiąt tysięcy złotych za
mógłbyś
nagrodę.
Mógłbyś powiedzieć, ile dostałeś za srebrny medal?
Ja dostałem za srebrny medal, z tego co pamiętam, 40 tysięcy. No to akurat mi starczyło na miejsce garażowe, bo akurat mieszkanie kupowaliśmy.
No to i tak są potężne sumy. Znam stawki za medale dla pełnosprawnych sportowców. One rozumiem, są też takie
one
same?
One są takie same, jeśli chodzi o państwo, natomiast sportowcy pełnosprawni właściwie dostali drugie tyle od sponsorów prywatnych, czego u nas już nie ma.
Aha, okej, rozumiem.
I to nie jest tak, że ja mówię to, że jakieś mam pretensje czy coś, tylko tak to po prostu wygląda, nie? Tak dla naświetlenia sprawy. No i co, my możemy jedynie co, to właśnie starać się gdzieś promować poprzez media społecznościowe, właśnie przychodzić w różnych mediów, czy brać udział w takich podcastach i po prostu mówić o sobie, mówić o tym, co robimy, no i zachęcać do śledzenia i zmieniać właśnie ten pogląd, że ten nasz sport to jest rehabilitacja. Bo faktycznie za rehabilitację, no to kto ma zapłacić, nie?
Tak, chciałem bardziej, mam nadzieję, że nie wziąłeś sobie w żaden sposób tego do serca, bo
nie,
ja
nie,
chciałem
dobrze,
po prostu,
pytasz.
Ja chciałem obalić mit, bo wiem, że dużo osób w taki sposób do tego podchodzi. Nawet rozmawiając z kilkoma osobami na ten temat, wiem, że gdzieś tam przeświadczenie o takim, że paraolimpijczyk to gdzieś tam, to jakbyś powiedział, wiesz, tak jak ten jest jogging, to jest gdzieś tam na takim poziomie rekreacyjnym, rehabilitacyjnym i bardzo, bardzo amatorskim. A też Wojtek, chciałem się zapytać pod tym kątem, takim finansowym, bo rozmawialiśmy o takiej kwestii właśnie sponsorów, wsparcia finansowego. Jaki ty masz w ogóle plan na siebie? I to nie tylko dotyczy sportów paraolimpijskich, ale też sportów niszowych w Polsce, bo tak. Skupiając się na takim sporcie mało zarobkowym, bardzo dużo ryzykujemy. Każdy dużo ryzykuje, jeśli uprawia sport niszowy, bo no nie jesteśmy w stanie żyć ale nie jesteśmy żyć w taki sposób, jaki chcemy, ani też, no nie wiesz, nie można budować poduszki finansowej, przyszłości, no i też z drugiej strony każda kontuzja może w życiu sporo zamieszać. Więc
tak,
no
nie jesteśmy piłkarzami nożnymi, nie? Którzy mają kontrakty na 4-5 lat i niech się dzieje co chce, ale
więc
po prostu...
Więc jakie ty masz plany na siebie tutaj?
To znaczy ja sobie zdałem jakiś czas temu sprawę, że tak naprawdę mogę liczyć przede wszystkim na siebie. No, znaczy oczywiście mogę liczyć też na rodziców, ale uważam, że jestem już za dużym chłopcem, żeby żyć na garnuszku rodziców. I o tyle, o ile mam stypendia, za które po prostu żyję, o tyle, jeżeli chcę poprawiać sobie warunki sportowe, a są potężne potrzeby, bo odnowa biologiczna, masaże, fizjoterapeuta, lekarz, dieta jakaś, jedzenie... To są naprawdę grube tysiące miesięcznie i zdałem sobie sprawę, że po prostu jeżeli tego chcę, to muszę liczyć na siebie. No taka jest prawda, dlatego zdecydowałem się założyć niebawem firmę. Myślę, że jest to kwestia 2-3 tygodni.
Czym się będzie zajmowała twoja firma?
Chciałbym prowadzić właśnie wykłady motywacyjne dla firm, przedsiębiorstw i korporacji. Póki co w przyszłości może gdzieś przejdę na tą płaszczyznę prywatną. I też nie wiem, jak mi to wyjdzie. Podobnie było, jak się zabierałem za pływanie, też nie wiedziałem, co mi z tego wyjdzie, bo chciałem robić coś interesującego, coś, co mi da jakieś nowe cele i wyszło nawet nieźle. I teraz jest tak samo z tą firmą. Nie wiem, czy mi się to uda, na ile mi to wyjdzie, ale chcę spróbować, bo wiem, że no nie tracę wiele. Najwyżej zmienię profil działania za jakiś czas.
Jasne.
No i planuję też swoją płytę wydać, bo jakby rap jest moją częścią, rapuję od wielu lat, przede wszystkim dla siebie, natomiast też jest kwestia czasu, i ile mogę poświęcić go na właśnie to rapowanie. Ale właśnie skończyłem nagrywać płytę, już dopinam kwestie graficzne, kwestie wydawnicze. Oczywiście wydawcą będę sam, dystrybutorem też będę sam, będę się tym wszystkim zajmował i ta płyta na węch niebawem się już pojawi i myślę, że gdzieś ją poprzez różne strony internetowe będę dystrybuował.
Niesamowite. Bardzo mi się podoba, że zajmujesz kilkoma rzeczami, że nie jesteś 100% sfokusowany, chociaż to są też takie elementy, które bardzo pomagają, bo będąc 100% sfokusowanym możesz rzeczywiście odnieść wielki sukces w tej dyscyplinie, tylko że tych osób, które osiągają ten wielki sukces w danych dyscyplinach, które rzeczywiście są mistrzami olimpijskimi, są mistrzami Europy, mistrzami świata, jest na palcach jednej, dwóch rąk, a tych osób, które chcą tam być, a są bardzo blisko i tego nie mają i rzeczywiście stawiają całe życie na jedną kartę, muszą mieć świadomość tego, że ich życie nie musi wyglądać tak, jak oni rzeczywiście tego chcą, tylko będzie im naprawdę ciężko, jeśli nie mają takich rzeczy pobocznych, na które mogą gdzieś tam się zaczepić. Więc fajnie to, co mówisz, bo i mówisz o swojej firmie, bardzo ciekawy pomysł i mówisz o tym, że rapujesz, tak? Twoja nowa płyta.
Tak, no to chodzi o to, żeby po prostu mieć alternatywę, bo każdy nawet jak pracuje, to nie może się zajmować tylko tą pracą, bo raz, że zwariuje, bo mu to zbrzydnie, mózg musi czasem się zająć czymś innym, żeby właśnie mu ta główna rzecz nie obrzydła. Ale też jest druga strona, że jeżeli jedna rzecz nie wypali, to zawsze mamy tą drugą albo trzecią jeszcze w razie co, czyli ta alternatywa jest poduszką bezpieczeństwa, nie?
Tak, tak, dokładnie. A powiedziałeś też takich ciekawych rzeczy, które robiłeś oprócz też rapu. Też skakałeś ze spadochronem, prawda?
Tak, zgadza się.
Skakałem. Ale też co mnie bardziej zaciekawiło, że jeździłeś samochodem. Powiedz jak i gdzie, żebym mógł nie wjeżdżać w te rejony na przykład.
Nie, to akurat było zupełnie tak.
Autostradą, rozumiem, na dwa zapiernicza jest 163.
To nie była autostrada, ani to nie była żadna główna arteria miejska. To gdzieś było przy okazji tam jakiegoś spotkania z kolegami. Siedzieliśmy na jakimś parkingu i padł pomysł. O, jeździłeś kiedyś samochodem? Tu dawaj, idziemy jeździć. No i doszedłem niestety tylko do dwójki, bo to był dosyć taki wąski teren i nie chciałem się tam za bardzo rozpędzać. Natomiast mam już takiego znajomego, z którym rozmawiałem o tym, żeby się gdzieś bardziej rozpędzić, bo faktycznie chciałbym naprawdę poczuć, czym jest taka prawdziwa jazda samochodem. I mam nadzieję, że gdzieś uda nam się umówić i gdzieś tam na boczku się trochę rozpędzić, bo ja lubię takie rzeczy po prostu.
A powiedz, jakie uczucie, jak wsiadłeś za kółko?
Nie, no super sprawa, natomiast tak jak mówię, ja się rozpędziłem może do 20 na godzinę, 30, to jeszcze nie jest to. Wiadomo, że jakby się tak ze 150 depnęło gdzieś na przykład na jakimś lotnisku czy coś, no to już jest jakieś inne wrażenie. No.
Słuchaj, wszystko przed tobą, nie? A jeszcze, jeszcze kolejną rzeczą, która bardzo mnie zaciekawiła z twoich takich rzeczy, które robisz poza pływaniem i rapowaniem, bo powiedziałeś, że lubisz oglądać piłkę.
No, tak, to lubię.
Jakby nic nie byłoby w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że może ja też zadaję trochę głupie pytania, ale zastanawiam się, w jaki sposób ją oglądasz, bo jakby idziesz na mecz, ale tam nic nie widzisz, więc jak to wygląda?
No to wygląda tak, że po prostu odpalam telewizor i włączam mecz i no wiadomo, że słucham tego meczu, no ale głupio mówić, że się słucha telewizora, kiedy się telewizor raczej ogląda, nie? To jest na tej zasadzie, jak ktoś się gryzie w język, jak powie do mnie do zobaczenia, bo będzie takie... No tak. Ale no to co, no a do usłyszenia? No to nie, no bez sensu zupełnie. To chodzi o to, żeby nie dać się zwariować i to, co się mówi zwykle w określonych sytuacjach, żeby zachowywać to i nie zmieniać na siłę tego, co jest przyjęte, tak? Czyli ja po prostu oglądam dużo piłki nożnej, ja wiadomo, że skupia się to na tym, że ja tego meczu słucham, ale jak jest dobry komentator, a jest kilku dobrych komentatorów, no to ja wszystko dokładnie wiem, co się na tym meczu dzieje.
Okej, okay, kto jest twoim ulubionym w takim razie? Jeśli, bo to rozumiem, że też sobie w jakiś sposób to wizualizujesz, jak to wszystko wygląda i też i rozumiem, że emocje są tak samo wysokie.
Tak, nie, no pewnie, że tak. No ja najbardziej lubię komentatorów Ligi Angielskiej na NC+. No dla mnie panowie robią taką robotę, że po prostu... Aż nie chce mi się na ten mecz patrzeć, wolę ich posłuchać.
Czyli nawet nie chciałbyś zobaczyć, jak oni grają, wolisz słuchać.
Wolę ich słuchać, bo robią to tak dobrze, że to nie byłoby to samo.
W takim razie mam do ciebie ostatnie pytanie, które interesowało mnie najbardziej przed tą rozmową. W trakcie rozmowy już sobie zdałem sprawę, że rzeczywiście samo odzyskanie przez ciebie wzroku nie jest jakimś marzeniem i wcale nie byłbyś bardziej szczęśliwy niż jesteś teraz, ale zastanawiam się, że gdybyś miał odzyskać wzrok chociaż na jeden dzień, to co byś chciał zobaczyć w pierwszej kolejności?
O, no i to jest zawsze pytanie, które najbardziej przyciska do krzesełka, no bo co powiedzieć? Komu się nie narazić? Znaczy nie, no na pewno chciałbym...
Znaczy, chodzi mi bardziej, nie ważna jest kolejność, tylko jakby co z rzeczywistego świata jakby interesuje cię najbardziej, co chciałbyś poznać, bo rozumiem, że większość rzeczy, które ciebie otaczają, masz ich wykreowany obraz za pomocą swojej wyobraźni, więc zastanawiam się, co cię w tym wypadku ciekawi najbardziej, co najbardziej chciałbyś zobaczyć.
No przyznam szczerze, że najbardziej chciałbym zobaczyć, jak dokładnie wyglądają ludzie... dzięki którym jestem taki, jaki jestem, czyli moja narzeczona i moja rodzina, bo to są najważniejsi ludzie dla mnie. To jeżeli chodzi o takie sprawy przyziemne, a takie trochę pozaziemskie, to tak się kiedyś zastanawiałem, że chyba najbardziej chciałbym zobaczyć, jak wygląda takie prawdziwie rozgwieżdżone niebo. Z tego względu, że to chyba jest taki najbardziej głęboki obrazek i taki, na który zresztą też człowiek nie może wpłynąć, no nie? Bo tam jeszcze na szczęście nie możemy sobie pójść i tego zepsuć. To po prostu jest i taką właśnie tą odległość i taką otchłań tych gwiazd to chyba takie coś, co mogłoby na mnie największe wrażenie wywrzeć, tak mi się wydaje.
Szczerze mówiąc, zaciekawiłeś mnie tą odpowiedzią. Tym bardziej muszę ci bardzo podziękować za tą rozmowę, bo tak jak jeszcze powiedziałem w trakcie, twoja dojrzałość, taka świadomość życia i wielki dystans do siebie no i świata jest naprawdę imponujący, więc no życzę ci dalej takiej samodyscypliny w kierunku realizacji siebie, twoich planów, no i ponownego rekordu Polski, tym bardziej, znaczy pobiłeś rekord Polski, więc ponownego rekordu Polski pobicia ci życzę, ale już w Tokio na Igrzyskach Olimpijskich, no ale tym razem już złotego medalu, mam nadzieję, że wszystko będzie po twojej myśli. Wojtku, jesteś naprawdę wielką inspiracją i bardzo się cieszę, że byłeś gościem tego podcastu, bo też byłeś w wielkim stopniu moją inspiracją, też za co bardzo ci jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję każdemu, kto przesłuchał ten podcast i naprawdę miło było się spotkać. Super, dzięki wielkie.
Dzięki.